Mamy 17 lipca 2014 roku, godzinę trochę po 21. To jest prawniczek z serii wakacyjnej, czyli takie coś, gadanie o niczym właściwie, żeby było relaksacyjnie, tak jak muzyka w tle. Ja jestem Becia, a dzisiejszym moim gościem jest...
Kudłaty, to jestem ja, ten obok.
To jest ten obok, który tutaj siedzi.
Albo z boku.
Czasem jest z bokiem, ale ja jestem większym, więc niech się nie przechwala. A Jacek idzie po flaki. Niech sobie idzie. O, i Dawcio jest. Dawcia nie znamy. Pozdrawiam.
Też pozdrawiam.
Tych, co znamy, też pozdrawiamy. Mówi, że relaksacja to rewelacja. Tak, chill outik jest bardzo ważny. Więc dzisiaj, żeby było relaksacyjnie, miło i przyjemnie, ja będę rozmawiała o śmiesznych przypadkach w sądownictwie. A Kudłaty nie wiem, bo miał się przygotować, a nie wiem, czy się przygotował.
Przepraszam, to nie ja jestem tutaj prowadzący.
Ja też nie.
Ja się teraz dowiaduję, jaki jest temat.
No ja mam wakacje i w ogóle nie powinno mnie tu być, ale jestem. Bo ty powiedziałeś, że mam być?
Ja?
A ja?
No chyba.
Nie wygrasz. Z takimi to nie wygrasz. Więc chciałam, o czym na początku mogłabym powiedzieć. Zaczniemy tutaj, żeby sobie trochę poschodzić. Z kompa. To zaczniemy. Skąpy. Mój komp jest skąpy i strasznie wolno chodzi. Więc najpierw komp, a później będzie cała reszta. Zacznijmy od tego, że generał w Słubicach został zatrzymany.
Zatrzymany.
Dlaczego?
Bo przywłaszczył sobie cudzy portfel. Ciekawy, czy pełny.
No, pełny.
Generała Marka A. zatrzymano.
Doradcę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
Tak jest. Prokuratura twierdzi, że przywłaszczył sobie cudzy portfel. O sprawie informuje Radio RMF. A nie, Radio Enklawa informuje o sprawie. To jest nieprawda, co ty piszesz.
Tak, Radio Enklawa. Najpierw była RMF-ka podobno. Doradca w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa we wtorek w jednym z hoteli w Słubicach przywłaszczył sobie cudzy portfel. Zdarzenie zarejestrowały kamery. Jak informuje prokuratura, usłyszał już zarzut, przyznał się do winy i żałuje tego, co zrobił. Nie potrafi wyjaśnić, dlaczego wziął cudzy portfel. Bo...
Panie generale, dlaczego wziął pan cudzy portfel?
Nie wiem. Pewnie dlatego, że należał do Niemca. I były w nim tylko drobne pieniądze? A, to pewnie dlatego oddał. Bo czemu by inaczej?
Ja by te grube już schował do kieszeni.
Ach, mogło tak być. A Niemiec? Niemiec zawsze bogaty, to nawet nie patrzył. Do sądu w Słubicach trafi akt oskarżenia, w którym znajdzie się propozycja grzywny, którą ustalił z prokuratorem Marek A. Ma to być kwota 1000 zł. No ale za co?
No bo ukradł w euro, to musi oddać w złotych.
A, faktycznie. Może tak być. Drugą taką ciekawostką, którą znalazłam...
Ale co z tym sądownictwem? Bo to na razie nic z sądem nie było. To tylko zatrzymali. Jeszcze nie było sprawy.
Nie będzie sprawy. Przyznał się do winy i 1000 zł dostanie. Co tu więcej gadać? Kolejną ciekawostką, którą znalazłam, kraj, w którym benzynę dostaje się za darmo. Jaki to jest kraj? Kudłaty?
Co ja mam powiedzieć?
Tak.
No tu jest napisane, to nie będzie zagadka. Turkmenistan, zgadłem?
Tak. Każdemu właścicielowi samochodu przysługuje 120 litrów darmowej benzyny miesięcznie.
Czy weryfikowałaś tę informację?
Nie, nawet nie wiem, gdzie jest Turkmenistan. I to jest pytanie do słuchaczy. Niech powiedzą, gdzie jest Turkmenistan. Kudłaty, to radio, nie może być cisza. Jak ja kończę mówić, to ty mówisz.
Już? Ja myślałem, tak? Że coś jeszcze dodasz dalej.
Nie, to jest wszystko.
Nie uwierzysz, czym zajmuje się ten człowiek siedzący w starym garbusie.
Tego jeszcze nie czytaj.
Ale coś musiałem powiedzieć, nie może być cisza. Czym zajmuje się? Czym się zajmuje człowiek w starym garbusie?
O tym zaraz. Zobaczymy, czy ktoś do nas przyszedł. A, Dawcio mówi, że ten portfel to pewnie wziął dlatego, że był ładny i różowy.
Taki sam, jak miał dziadek.
Spartan Ship przyszedł.
Niemiec.
I mówi, że Znajduje się koło Kazachstanu i Uzbekistanu i Turkmenistany.
Właśnie Turkmenistan jest ten. To nie jest obok, on jest, to jest ten. To jest ten on.
A! To śmieszne.
To koło Tadżykistanu.
Tadżykistanu. Tadżykistan. Gdzie to jest?
No koło Turkmenistanu, no. A obok jest Uzbekistan i ten stan, jeszcze inny. To w Stanach gdzieś musi być.
A Dawcze mówi, że nieprawda, bo w Londynie dwa przystanki metrem od niego. Ha! A Grzegorz w ogóle mówi, że jest w Turcji. Więc ja przyjmuję, że jest jednak koło Kazachstanu, bo to jest tak podobnie brzmiąca nazwa. Więc jest duża szansa, że jest koło Kazachstanu. A poza tym w Kazachstanie byłam, więc tak jakoś...
No i nie wiesz, gdzie jest Turkmenistan?
Nie.
I Tadżykistan?
Wiem, gdzie jest Tadżykistan. Ale Turkmenistanu, przyznam, nie znałam wcześniej. Nigdy chyba nie słyszałam tej nazwy wcześniej. I teraz już jestem mądrzejsza. I jak już będę do Kazachstanu jechała następnym razem, on mówi, że to stolica Turcji.
Musisz wiedzieć, że to przez Tadżykistan, czy tam jest inny ten stan, żeby sobie zatankować, jak będziesz jechała. Ale ja uważam, że to jest lipa, to jest nieprawdziwa informacja.
A ja byłam w Kazachstanie z misją wojskową i nie byłam odpowiedzialna za paliwo. Dobrze, wróćmy do sprawy siedzącego w starym garbusie człowieka. Nazywa się Jose
Mujica.
Mujica.
Jak H czyta. Jak Jose się Jose pisze się.
Ale
Jose.
Ty tylko w Hiszpanii. A skąd wiesz, skąd on jest?
Bo jest Jose.
A Jose może być też.
Josek
może być też.
Mujica.
Ale nie jest. Wygląda jak zwyczajny farmer albo czyjś dziadek. Ale nic bardziej mylnego. Ten człowiek jest znany na całym świecie jako najbiedniejszy prezydent. Wiedzie skromne życie i jednocześnie rządzi Urugwajem.
No to mówiłem dobrze, że Mujica.
A gdzie jest Urugwaj?
W Ameryce Południowej.
Pierwszy słyszę. Dobra, nie pierwszy. Jest prezydentem, który naprawdę troszczy się o swój naród. Nie pobiera nieprzyzwoicie wysokich pensji, tylko ze względu na swoje stanowisko.
A ze względu na co?
W ogóle nie pobiera.
To po co napisane jest, że ze względu na swoje stanowisko?
No bo większość prezydentów uważa, że ma tak ważne stanowisko, że potrzebują dużo pieniędzy.
Czekaj, przeznacza 90% ze swojej miesięcznej pensji i w nawiasie to jest 12 tysięcy dolarów. Tylko nie napisali, że to jest, czy to jest to 19, czy to jest to 90%, czy to jest ta pensja. Ale to chyba więcej niż polski prezydent.
Ale to dolary, to są dolary urugwajskie.
A są takie?
Nie wiem. Tak czy siak, przeznacza 90% ze swojej miesięcznej pensji na cele charytatywne, wspomagając biednych ludzi i drobnych przedsiębiorców. Przedsiębiorców, słuchajcie.
Drobne.
Nie jest rzadkością zobaczyć go w koszuli, bez krawata, bez marynarki.
Przy okazji widzimy, że nie jest Polakiem, bo na zdjęciu nosi sandały i nie ma skarpet.
Tak. Sandały to takie klapki bardziej są. I ma na 3/4 spodnie. Tak. Poświęcił całe swoje życie walcząc o swój kraj. Był partyzantem wojennym walczącym o prawa mieszkańców Urugwaju. Został dwukrotnie aresztowany oraz 6-krotnie postrzelony podczas próby ucieczki z więzienia. Pałac prezydencki, w którym mógłby mieszkać, planuje przekształcić w muzeum pełne dokumentów i osobistych rzeczy poprzednich prezydentów.
No proszę, będzie zarabiał.
Mieszka...
No tak, no, dychę za wstęp i ja.
Mieszka na farmie razem ze swoją żoną, równie prostą kobietą jak on. Jest rolnikiem na pół etatu, zajmuje się sprzedażą kwiatów również. Jego samochód to 27-letni garbus. Posiada tylko 2 ochroniarzy, a są nimi...
Jego psy.
Oczywiście tak wliczając w to jego ukochaną trójnogą suczkę Manuela.
To słaby ochroniarz trójnogi.
Przygarnął, bo była biedna. A ponieważ dba o takich biednych i nieporadnych, to przygarnął.
Ja myślę, że polski prezydent też powinien sobie zwolnić swoich ochroniarzy i zatrudnić trójnogą suczkę.
Powinien. ale pewnie nie skończyłoby się to dla niego dobrze, bo Polacy nie są tacy jak Urugwajczycy i nie uwielbiają swojego przywódcy.
No jak to? Jak to się stało?
Mogą być z niego dumni. Możesz być dumny ze swojego prezydenta?
A kto jest teraz?
Nie wiem. A oni wiedzą, Urugwajczycy wiedzą, kto jest ich prezydentem. W czasach, kiedy wydaje się, że tylko bogaci politycy rządzą światem, informacja o istnieniu człowieka takiego jak Jose jest naprawdę zdumiewająca. Jest zdumiewająca, ja tak uważam. I dlatego...
Czy ta historia też jest zweryfikowana?
Tak, to akurat o tym czytałam. O tamtym nie czytałam, ale tutaj czytałam. Janusz Korwin-Mikke przyszedł i gada bzdury, gadasz, Turkmenistan to państwo. To chyba do Grzegorza, który powiedział, że Turkmenistan jest stolicą Turcji.
A co jest stolicą Turcji?
Nie wiem. Dlaczego mam wiedzieć? To, że tam byłam, nie oznacza, że mam wiedzieć.
Czy mamy jeszcze jakieś newsy?
Dawcie mówi, że jak ma garbusa, to jest na pewno pedofil.
Pedofil ma garbusa?
No nie wiem. Nie.
A co ma pedofil?
Jakby był pedofil, nie homoseksualista, to powinien mieć na przykład różowego Cadillaca. Wtedy by każda dziewczynka tam wsiadła. A dlaczego do garbusa miałaby wsiąść? Wsiąść?
Ty mi powiedz.
Ja nie wiem. Ja bym do garbusa nie wsiadła. A do Cadillaca różowego bym siadła.
Niech Dawcio powie, dlaczego dziewczynka miałaby wsiąść do garbusa.
Powiedz, Dawcio, dlaczego właśnie pedofil z garbusem. Dobrze. W ramach przerywnika posłuchamy sobie teraz... Posłuchamy sobie teraz, co o dobrym wychowaniu mówią dzieci.
Co to jest dobre wychowanie?
A to jest to, że rodzice muszą dobrze wychować dzieci, żeby biznes dobrze szedł. A jak nie wychowają, to są dla nami.
A w jaki sposób trzeba wychowywać dziecko, aby urosło na porządnego człowieka?
Żeby dużo jadło.
Czego?
Jedzenia, bo kotlet daje porządność, a surówka jest zdrowa na oczy. Rodzicom się nie uda. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko.
Dlaczego?
Bo wzmacnia kości. Trzeba dziecku dużo zablaniać, bo mu się po prostu przewróci w głowie. Ale dziecko trzeba przytulać. Porządnie przytulać.
Dlaczego porządnie?
Żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie, zasunąć coś.
A co zasunąć?
Nasz polecki.
A jak wygląda taka osoba, która jest bardzo dobrze wychowana?
Ma dużo pieniędzy i ten wychowany człowiek jest piękny, oczywiście, bo dobrzy ludzie są piękni, a nie dobrzy brzydci, bo mało na tym zarabiają, że są brzydci. Są brzydci, bo mają złe miny, na złość komu robią i źle się wychowują. To wszystko z tej brzydoty.
A kiedy dobre wychowanie może przydać się najbardziej?
Przyda się, jak się idzie z dziewczyną na randkę, ale nie można jej bić.
A co można robić?
Tylko jej na dobro robić.
Na przykład co?
Pocałowywać. Przytulać ją, puszczać oko, jak sobie życzy tego. I trzeba płacić za jej deser.
A dlaczego trzeba płacić?
Bo na przykład jest piękna. I trzeba jej troszkę się podlizać.
A za obiad to nie?
To zależy, ile wsuwa.
A jeśli dużo?
To dużo trzeba zapłacić.
A czy dobre wychowanie może w czymś przeszkadzać?
Tak, w normalnym życiu.
Ja myślę, że pan prezydent Urugwaju, Jose Mujica, nie jest dobrze wychowany, bo nie ma dużo pieniędzy.
Ma dużo pieniędzy. Dzieli się tymi pieniędzmi, ale ma dużo pieniędzy.
Ale ma 27-letniego garbusa z tej brzydoty.
Tak, a ja ci chciałam, Dawcie, powiedzieć, że ta dziewczynka, która jest na tym zdjęciu z linku od ciebie, to ona jest już trochę duża. A ja mówiłam o dziewczynkach poniżej 7 lat, na przykład. Księżniczkach, takich małych księżniczkach, a nie paniu, o paniach. O paniach, tak po polsku.
Ja nie jestem ekspertem w sprawach garbusów i 7-letnich dziewczynek.
Więc nie mówiłam o paniach powyżej 7 lat z dużym biustem, szerokimi biodrami i wcięciem w talii.
Możemy?
Dlaczego?
Bo no bo, taka małpka.
Nie rozumiem cię jak zwykle. To zmień temat, zacznij jakiś nowy.
Nie no, miało być o tych ciekawych przypadkach, ja cały czas na nie czekam.
No ale chciałeś zmienić temat.
Tak, chciałem zmienić temat na ten, który miał być od samego początku. Chciałem wrócić do tematu. Do tematu głównego. Chciałem zakończyć dygresję i powrócić do bieżącej dyskusji.
Okej. Okay. A Werner Hore pyta, ile wsuwam. To jak mi powiesz, co ja wsuwam, to ci powiem, czy wsuwam dużo. Przypuszczalnie wsuwam dużo, bo ja jestem duża dziewczynka. Pod każdym względem. To teraz możemy powiedzieć o kilku śmiesznych przypadkach w sądownictwie polskim. Możesz zacząć od pierwszego.
To wstęp też? To? Czy nie?
To możesz powiedzieć, żeby było wiadomo, skąd to mamy, tak.
Mamy to z Gazety Krakowskiej i Gazeta Krakowska donosi, że pan Artur Drożdżak
zbiera te wszystkie informacje.
Zbiera do kupy i prawdopodobnie to on albo jakiś redaktor wrzucił.
On
wrzucił. Poniżej jego lista. 10 najbardziej zaskakujących procesów z ostatnich 10 lat. Top 10 tylko u nas. Nie tylko, bo na Gazecie Krakowskiej też jest. Ale u nas w formie audio.
No ty od pierwszego miałeś zacząć.
Ja już zacząłem. To jest taki śródtytuł. Pamiętnik omal nie pogrążył gwałcicieli. Pamiętnik mógł pogrążyć. I dalej. To musisz ty przeczytać.
Zostałam zgwałcona!
17-letnia Sabina B. na komendzie w Tarnowie opowiedziała, jak pół roku wcześniej była wielokrotnie gwałcona przez 5 chłopaków. Porwali ją, gdy szła do szkoły, gwałcili w pobliskiej stodole. Potem wykorzystali kilka razy w namiocie nad rzeką. Zrobili jej zdjęcia nago i straszyli, że je rozpowszechnią w całym miasteczku. No z podziałem na rolę. No
pierwszy to pierwszy.
No ale z podziałem na rolę, twoja rola jest. Kobieca rola teraz jest.
A, przepraszam. Dlatego do tej pory milczała.
Zeznawała. Szczegóły sprawy opisała w pamiętniku. Na jej podstawie aresztowano i skazano 5 gwałcicieli. Wyrok uchylona, podczas kolejnego procesu wyszło na jaw, że dziewczyna wszystko zmyśliła.
Zmyśliłam to wszystko, żeby się zemścić na jednym, no już teraz wiadomo, że rzekomym gwałcicielu, który mnie wcześniej zwyczajnie porzucił. Należało mu się.
W namiocie nad rzeką.
Tak. Nie tam mnie porzucił, ale i tak mu się należało. Number two.
Pokroił matkę na 770 kawałków.
Teraz ja. Znamienne były koleje losu 19-letniego Adama S.
Ej, słyszałem o tym, to było w Grybowie. Ernest mi o tym opowiadał.
Być może. Jeśli to jest w Nowosądeckim, to może tak być. Tam Adam S. odpowiadał za zabójstwo matki i poćwiartkowanie jej zwłok na 770 kawałków, które na koniec zamurował w piwnicy domu w Grybowie.
Tak. To taka ciekawostka, której nie napiszą tutaj, to ja znam z Poczty Pantoflowej. Taksówkarz, który wiózł Adama S. do pobliskiego marketu budowlanego, ma do dzisiaj podobno ksywę Kielnia, bo mu tłumaczył, jak się muruje.
Powinien być za współudział.
No nie wiedział, po co mu to umurowanie.
No i co? Powinien być za nieumyślny współudział. Chłopak najpierw został skazany na 15 lat więzienia, a potem w kolejnych procesach zmieniały się ustalenia dotyczące zbrodni. Ostatecznie uznano go za winnego zbezczeszczenia zwłok matki, przekroczenia granic obrony koniecznej i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu matki, co skutkowało jej śmiercią. Sąd przyjął, że synowi nic nie groziło ze strony 65-letniej słabej kobiety, który chwycił ją za rękę, gdy zamierzała się na niego nożem, a potem zadał jej uderzenie pięścią i, jak sam mówił, z maksymalną siłą. Wielu szczegółów sprawy nie dało się ustalić i dlatego należało wątpliwości rozstrzygnąć na korzyść oskarżonego. Ostateczny wyrok to 10 lat więzienia. Przed number 3 będzie przerwa, bo Jacek dzwoni.
I dzwoni.
Cześć, Jacek. Odebrałam czy nie odebrałam?
Odbierz Jacka.
Witam ponownie.
Heja.
Dobry na wieczór.
Z tym gwałceniem tej dziewczyny, ile ona miała lat?
16.
16. No to ja myślę, że skądinąd przyjemną zabawę sobie chłopcy znaleźli, ale ile ich tam było? 5, tak?
Tak, ale się okazało, że to nieprawda wszystko.
A nieprawda, to no on sobie co, to były jej fantazje, tak?
Tak, zmyśliła sobie to.
No tam? Proszę, kobieca fantazja nie zna granic.
A już
chciałem powiedzieć, że jak ja bym w czymś takim brał udział, to jednak by musiało być ich mniej. Jednak moja, to już by przekroczyło moją tolerancję na objętość kałuży nasienia.
Każdy człowiek ma taką tolerancję.
Ja nie.
Tak, zdecydowanie.
Ale ja jestem ewenement.
Tak? To mogłabyś się w tym kąpać?
Podobno to jest całkiem zdrowe i dobre na skórę.
Podobno mnisi tybetańscy mają gorzej.
Zupełnie jak mleko i krew dziewic.
A podobno wypicie krwi wojownika zabitego o północy zwiększa siłę o +3.
Nie, naprawdę, to co powiedziałaś, Becia, to mnie zatkało. Proszę, zrzućcie mnie. Zrzućcie mnie, bo nie daję rady.
Zatkało blachę. Czym zatkałaś blachę?
Nie wiem, ale jak chcę, żeby zrzucić, to go zrzucam. A zadzwonisz później?
Jeżeli dalej będziesz... Nie, może w ten sposób. Jeżeli podasz mi lokalizację tego miejsca, gdzie będziesz się w tym kąpać, to tak, i zostawisz otwarte drzwi.
A co, chcesz się dołączyć? Co? Do kąpieli no w cudzej spermie?
No ba.
A, to okej.
Okay. Co ja
to dobra, teraz mam dwóch chłopów na mieszkaniu. Może dadzą radę? Czy nie? No, blacha wam pomoże.
Chyba tobie. W sumie jak dwie osoby wejdą do wanny, to mniej cieczy jest potrzebne.
A powiedz, blacha...
Becia, a gdzie w tobie twoja chrześcijańska oschłość? Gdzie ta czystość?
No, będę czysta po kąpieli chyba, nie?
Czyż ty powinnaś teraz, wiesz, z oburzenia mrużyć oczy i wyginać usta w takim nieprzyjemnym grymasie, tak?
Becia wygina usta w innym grymasie i mruży oczy.
Powiedz, blacha, czy słyszałeś o jakimś śmiesznym przypadku rozprawy sądowej, czy coś w tym rodzaju?
O śmiesznym przypadku rozprawy sądowej?
Tak.
Na chwilę obecną nie przypominam sobie czegoś takiego.
No rozumiem. Jakbyś coś znalazł, to jeszcze zadzwoń, a my dokończymy nasze...
Nie, mnie bardziej, mnie może to nie ma jakoś wpływu za bardzo z sądownictwem, chociaż częściowo też, bo... organy kontroli skarbowej nie tylko w Polsce, ale na całym świecie są poniekąd powiązane z sądownictwem, bo one jakby zaczynają ciągnąć do jakiegoś tam człowieka czy jakąś firmę za uszy, a potem to robią sądy. To polecam zainteresowanym sobie poczytać, jak naprawdę genialnie radzi sobie firma Google z podatkami, wykorzystując tak zwaną holenderską kanapkę. Co to jest holenderska kanapka, to należy sobie wygooglować. Pozdrawiam.
No, dzięki za info.
Należy, trzymaj się.
To był Jacek, który podał trochę informacji.
O kanapce. Holenderskiej.
To a propos tego wsuwania. A Dawczy mówi, że tylko wtedy jak połykasz, Becia,
tą kanapkę.
To chyba chodzi o to, że to wtedy jest zdrowe dla organizmu, że odmładza i takie tam różne.
No i daje +4 do witalności.
Do czegoś na pewno daje +4. Może nie zastanawiajmy się do czego. Chyba znowu będę musiała w opisie napisać, że to nie jest dla młodych audycja. To miało być tak pięknie.
No miało być.
Number 3. Całość czyta kudłaty.
Wróżka mało wiarygodna. 40-letnia Jadwiga P. prowadziła w Krakowie własną firmę, gdy w maju 2006 roku zjawiła się na policji i podała, że jest prześladowana przez członków gangu, którzy chcą od niej pieniędzy.
Zgodziłam się, bo grozili mi śmiercią,
opowiadała. Kolejne zeznania brzmiały bardziej sensacyjnie. Mężczyźni mieli zmusić kobietę do wejścia do bagażnika auta, wywieźć do lasu, tam kazali kopać dół, rozebrać się do naga i wejść do środka. I co zrobili dalej? Podczas kolejnego przesłuchania, no właśnie tego nie napisali, podczas kolejnego przesłuchania opisała, że członkowie gangu w jej mieszkaniu dokonali zabójstwa wspólnika, który nie rozliczył się z zysków. Za kratki trafiło 6 mężczyzn, ale Jadwiga P., główny świadek oskarżenia, zniknęła. Pojawiła się w Warszawie, gdzie zaczęła dorabiać jako wróżka Sybilla. Kobieta złożyła zeznania, które biegły psycholog określił jako urojenia. Pani pisze, że kontaktuje się z siłami pozaziemskimi. To dyskwalifikuje jej relacje dotyczące oskarżonych, uznał sąd. Mężczyzn wypuścił zza krat, potem ich uniewinnił.
Ja jeszcze w innym artykule doczytałam, że ona opowiadała ze szczegółami, jak wyglądało zabójstwo tego wspólnika.
Siły jej powiedziały.
Coś jej powiedziało. Że powiedziała, jak wyglądali sprawcy, że poćwiartowali tego swojego wspólnika, wsadzili go do worka, że widziała wystające nogi, a oni w tym czasie jedli obiad. No i tam opisała jeszcze jakieś szczegóły, które później, jak się okazało, właśnie powiedziały jej siły. Ale
czy to była prawda? Czy wspólnik faktycznie został zamordowany?
Nie znaleziono ciała wspólnika. A, i powiedziała tak, tam był, ona powiedziała, że utopili go w jakiejś rzece i w tej rzece nie znaleziono żadnych zwłok. Co oczywiście nie jest dowodem na to, że ich tam nie było, bo rzeka się rusza cały czas i to ciało się ruszało razem z rzeką. No, ale może jest jednak jakieś prawdopodobieństwo, że gdyby się policja wzięła, to by znalazła, a nie znalazła nic. Ani krwi w jej mieszkaniu też nie znaleziono. No więc można jednak uznać, że było to urojenie. Numer 4. Biegłego problemem węża.
Biegły miał problem z wężem.
Biegłego problemem z wężem.
Problem z wężem, nie problemem. Problem.
Biegłego problem z wężem, tak. Zostałem ukąszony przez kobrę malajską, Lesław L.
Znawca węży, wiedział jaki wąż.
Takimi słowami zwrócił się do rejestratorki w przychodni przy ulicy Szwedzkiej w Krakowie. Usłyszał tylko śmiech, więc wyjąłem węża i rzuciłem w stronę kobiety, opowiadał potem na policji. Mówił prawdę, bo na co dzień był biegłym sądowym do spraw jadowitych gadów. Kiedyś pracował w zoo, potem zaczął pić i dorabiał, zajmując się transportem jadowitych okazów. Dostał zgłoszenie, że jakiś gad leży pod mostem grunwaldzkim w centrum miasta. Przyszedł, zgadzało się. To była kobra malajska, metr długa, czarno-żółta, piekielnie groźna. Mam taką w swojej kolekcji, która liczy w sumie 13 kobr, opowiadał. Tę znalezioną pod mostem wsadził do kieszeni. Wydawała się martwa, ale pewnie rozgrzała się w ubraniu, gdy wsadził w rękę. Ukąsiła. W ubraniu i gdy wsadził rękę, ukąsiła.
Facet miał węża w kieszeni.
Przed sądem odpowiadał za narażenie kobiety i innych pacjentów na niebezpieczeństwo utraty życia. Usłyszał wyrok w zawieszeniu. No mogła się biczowata pani w przychodni nie śmiać. To wtedy by chyba tego węża nie wyrzucił, co?
No pewnie by nie wyrzucił, bo po co by miał wyrzucać?
No.
A to jest w ogóle, kurde, idziesz do przychodni, mówisz, że cię wąż ugryzł i się śmieją. Jakby to było... Co?
Narażenie życia? To on był narażony na śmierć.
Naraził życie.
Głupia baba. Ja pana popieram. Lubię biegłych. Nawet tych, co piją. Od kobry.
A to jest swoją drogą fajny scenariusz na film akcji. Albo może jakiś być. Taki przygodowy, taki jak Indiana Jones, coś tam. Kiedyś tam był, stoczył się. Coś tego. Węże.
Pijak z wężami?
Pijący z wężami.
Pijący z wężami. O. Tak, to jest pijący z wężami.
Ja bym widział w roli głównej Roberta De Niro.
A poza tym, jednym z moich ulubionych seriali jest niemiecki serial Kobra, oddział specjalny. Uwielbiam. Całuję ich wszystkich, bo tam się aktorzy zmieniali. Całuję ich wszystkich i wszystkich fanów Kobry. Całuję.
Fałszywy ksiądz spowiadał. Kolejny ciekawy przypadek. Tutaj jest bardzo... Odprawiał msze święte. Ksiądz fałszywy.
W Zakopanem.
Udzielił komunii. A nie udzielał nawet. To więcej niż raz. spowiadał wiernych w Zakopanem, gdy nagle okazało się, że nie ma do tego uprawnień. Trzeba mieć uprawnienia, żeby być księdzem. Trzeba mieć legitymację księdza. Kategoria S to jest na spowiedź i kategoria K jest na komunię, a kategoria KO to jest na kolędę. To trzeba skończyć seminarium. I nawet wyszło na jaw, że nawet nie jest duchownym. Na terenie parafii w Olczy pojawił się ubrany w sutannę i koloratkę. Skłamał proboszczowi, że jest świeżo upieczonym kapłanem i oświadczył, iż chciałby wziąć udział we mszy świętej. Ja, podobno kościół wszystko wie najlepiej, wszystkie informacje ma, co tu tego, co gdzie jak, a to nawet nie wiedzieli, że im się zagnieździł tutaj jakiś ten...
Później
jakiś,
się dowiedzieli.
Jakiś farbowany lis. No, proszę. Proboszcz po kilku dniach pozwolił nawet, by młodszy ksiądz Marek S. sam celebrował mszę świętą i spowiadał wiernych. Proszę bardzo. To musiał być dobry w te klacki.
Nie do końca.
Coś jednak zaniepokoiło proboszcza w zachowaniu mężczyzny i dlatego zadzwonił do warszawskiej kurii z pytaniem o uprawnienia młodego pomocnika. Wtedy dowiedział się, że nie ma on żadnych praw, skoro rok wcześniej wyrzucono go z seminarium. Ja, ale to koleś był zawzięty. On tu także wyrzucą go, ale nie, on dalej dopnie swego. Może skończył korespondencyjnie.
Może.
Ale to jest ciekawe, no coś zaniepokoiło proboszcza w zachowaniu mężczyzny. Co? Co mogło być?
Pierwsze nie jest co, a po drugie po prostu... został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i grzywny 500 zł. Za co? Za co? Za to, że oszukał? Za to, że odprawił mszę? Od kiedy to odprawienie mszy bez uprawnień jest karalnym w naszym kraju?
Wiecznie to jest jak z prawem jazdy, bo jakby miał na chociaż jedną kategorię, bo to jest 500 zł akurat. Jak prowadzisz pojazd mechaniczny bez uprawnień, to jest 500 zł mandatu, a jak prowadzisz pojazd na kategorię, na którą nie masz uprawnień, ale masz na inną, to jest 300 zł mandatu. Więc jakby był chociaż ministrantem, to pewnie by 300 zł zapłacił.
Może, żeby tak było. Gościu wierzy, chciał pomagać ludziom, być blisko kościoła. Nie pozwolono mu, wyrzucono go z seminarium, więc...
Ciekawe za co?
Uznał, że chyba jest na tyle inteligentny, że może to robić bez szkoły, tak? Poszedł i to robił. Nie. I został skazany na rok więzienia? Za co?
To jest następny ciekawy pomysł na film. Taki dramat psychologiczny.
To jest jeszcze lepszy niż żona mormona. Po prostu niesamowity.
Dramat psychologiczny. Chce być księdzem.
Numer 6. Piłkarz zapomniał o swojej misji. Przed laty sam zajmował się piłkarzem Legii Warszawa, któremu postawiono zarzut dopuszczenia się bigami. Mariusz P. miał zawrzeć w 1999 roku w Krakowie związek małżeński, podczas gdy formalnie nierozwiązany był jego poprzedni związek, który zawarł 2 lata wcześniej z Miss Brazylii, kiedy grał w brazylijskim klubie Atletico. Krakowska prokuratura o sprawie dowiedziała się z materiałów nadesłanych z polskiego konsulatu w Brazylii. Mariusz P. w pełni przyznał się do winy i wyjaśnił, że kilka miesięcy przed zawarciem drugiego związku małżeńskiego otrzymał z Brazylii dokumenty, które, jak mu się wtedy wydawało, były świadectwem, chyba? Jakiś błąd jest. Chyba świadectwem, że doszło już do rozwodu. Tymczasem tylko to było jedynie orzeczenie o separacji, która dopiero po 2 latach mogła zakończyć się rozwodem. Piłkarz na sali rozprawy wyjaśnił, jak szybko postara się rozwiązać poprzednie małżeństwo.
Jak szybko? Tu już nie jest napisane.
Wyjaśnił. Powinno być, że szybko postara się rozwiązać poprzednie małżeństwo. Wyrok był łagodny, otrzymał karę w zawieszeniu.
No ale nie napisali jako.
A to nie ma znaczenia. No ale to bigamia, ale ksiądz... Naprawdę. Dlatego ludzie odchodzą od kościoła katolickiego.
Nie, on nie odszedł, jego wyrzucili.
Nie, ludzie odchodzą od kościoła katolickiego, bo tak się traktuje ludzi. No innych, księży, tych, którzy są w środku. No to kto chce tam być? Żeby
przyjdzie,
dostać karę w zawieszeniu?
Przyjdzie pierwszy z łapanki.
Bo podejdzie do... Przepraszam, że ci tak przeszkadzam. Bo podejdzie do komunii bez spowiedzi.
Bez
no ludzie,
na
ludzie.
Kategorii na komunię.
Numer 7. Skończmy już na ten temat, się zdenerwowałem.
Bezczelni złodzieje na aukcji. Kary od 11 miesięcy do 4 lat więzienia usłyszało przed krakowskim sądem 5 członków grupy przestępczej, która trudniła się włamaniami i kradzieżami dzieł sztuki. Zdarzało się, że kradli przebrani za księży. Następni. Ja, może to był jeden z nich. To było to podejrzane zachowanie. On chciał tak naprawdę ukraść obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, która tak naprawdę jest w Częstochowie, a nie w Zakopanem. Ale w Zakopanem też jest pewnie jakiś obrzęd Matki Boskiej Zakopiańskiej. I no i on na pewno o tym usłyszał i to był taki naśladowca. Jak ten. O, jak w filmach się zdarza. To jeszcze lepszy film. Najsłynniejszym ich skutkiem był rabunek wartego 222 tysięcy złotych obrazu Jana Matejki o trucie królowej Bony. Dzieło złodzieje zrabowali z mieszkania 85-letniej Anny B. i oficjalnie wystawili go na aukcji dzieł sztuki. Pokrzywdzona nie zgłosiła kradzieży, bo cierpiała chorobę Alzheimera i nie zauważyła straty. Nie zauważyła, że jej obraz zniknął. Niesamowite. Ostatecznie obraz kupił dla Muzeum Narodowego w Warszawie Bank Współpracy Regionalnej. Po odjęciu prowizji przez DESĘ przestępcy dostali do ręki 190 tysięcy złotych. Sprzedaży nie przeszkodził proces kuzyna Anny.
Protest kuzyna, właśnie. Anny B. na Alzheimera.
Obecnie obraz wisi w krakowskich sukiennicach, a rodzina nie rości sobie do niego żadnych praw, honorując wolę zmarłej już Anny B., która i tak chciała przekazać obraz do muzeum.
Może jakieś
ale nie ma nic, nie ma nic o złodziejach, co z nimi? Co, złapali ich, nie złapali? Nie wiadomo.
No, skoro opisują całą tą sprawę... A nie, no właściwie to kuzyn mógł złożyć, nie musieli. No. Ach, nie wiem. Jakoś tak tutaj pobieżnie. No, ale może ktoś tam doczyta i dopisze później. Albo zadzwoni i dopowie. Numer 8. Wpadka wiejskiego szantażysty. Podawał się za księdza lub kobietę, a faktycznie był studentem na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Brawo dla pana!
Ten sam, następny.
Chiquita. Nie, czy Conchita.
Conchita, Wurst. Ten.
Poprzez anonimowe listy rozsyłane do mieszkańców gminy pod Krakowem wymuszał pieniądze. Przez 7 lat w sumie zgarnął blisko 2000 zł. 7 lat 2000 zł?
Słabo.
Chyba się pomylili. Do duchownego Dawida D. pisał: zacząłem pracę i uszkodziłam komputer, proszę o 500 zł. Odwoływał się do uczuć religijnych. Kasa miała być złożona na przystanku, włożona do profilu siedziska ławki. Ksiądz zapłacił. Dawid D. szantażował też sklepowo. Panie Elu, nieładnie okradać lasy i wywozić drewno do domu. Od dawna was obserwuję. Robicie to tak bezczelnie, że udało się zebrać dowody na was. Jeśli nie chcecie kłopotów, proszę 1000 zł. Jeśli tego nie uczynicie, zrobię koło dupy twojej matce i wam. Jeszcze groził, ostrzegał szantażysta. No,
dlatego jest, od tego jest się szantażystą, że się szantażuje.
A, no tak, bo to wpadka szantażysty. Po wpadce dobrowolnie poddał się karze 2 lat więzienia w zawieszeniu. No ma też zapłacić 2000 grzywny.
To wyszedł na zero. Tylko ma zawiasy.
2000 przez 7 lat.
To słabo.
Dajcie, powinniście człowieka na jakiś kurs wysłać, a
jak
nie
zostać szantażystą.
Obrzmiała mi się jeszcze jedna sprawa, ale to dokończymy, to i wam opowiem. Taka już z życia wzięta naprawdę, no.
Numer 9. Wpadka bombera z Powroźnika. Nie wiem, gdzie jest Powroźnik, gdzieś pewnie pod Krakowem. W sumie zrobiłem od 5 do 100 ładunków wybuchowych. No to chyba jest relacja jego. Tak, ważyły od 100 gram do 5 kg. 20-letni Kacper M. nie krył przed prokuratorem. No, 20 lat i takie ładunki tego. No. Dodał, że robił wszystko w celach edukacyjnych, oczywiście, doświadczalnych. Ja miałem takiego kumpla, robił tak samo, tylko jego nie złapali.
Chciał wysadzić w Sejm.
Nie miał zamiaru spowodować strat w mieniu publicznym lub prywatnym. Nigdy też nie udostępnił swoich bomb innym osobom, członkom grup przestępczych. Kacper M. dobrowolnie poddał się karze 3 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat i obiecał, że już nie powróci do swojego niebezpiecznego hobby. Czy tak będzie, można wątpić, bo gdy miał 14 lat, skonstruował pierwszy ładunek wybuchowy. No, zdolny. A gdy wpadł 5 lat później, robił eksperymenty, jak wywołać detonację z użyciem telefonu komórkowego. Filmiki z detonacjami zamieszczał w internecie, używał tam nika Pirosatan. Nie mieliśmy pojęcia, co wnuczek robi w szopie. Myślałam, że naprawia tam swój rower. Nie kryła babcia Kacpra. Gdy na posesję przyjechali policjanci z czarnego biura śledczego.
Z czarnego
Dunajca.
Tak, ale ja jestem taki niewinny. Ja tylko wysadzałem za pomocą telefonu komórkowego. Nie 5 naprawiłem... mostów, 2 samoloty.
I naprawiłem rower.
Z czego jeden za granicą. I rower. Genialny fałszerz z monetami. Oskarżony jest mistrzem nad mistrzami. Z podziwem stwierdzili to w swojej opinii sami fachowcy z NBP. Sędzia też nie krył zdumienia umiejętnościami Krzysztofa W. związanymi z fałszowaniem pieniędzy. Za wyprodukowanie 85 tysięcy 5 złotówek wymierzył mężczyźnie 2 lata więzienia i zobowiązał go do zwrotu ponad 400 tysięcy złotych. Zwrotu? Jakiego zwrotu? Sam se zrobił. To no,
ale
sprawy.
Były tak dobre, że chcą je z powrotem. Nie będą się musieli męczyć z dodrukowywaniem.
Dobra, Ryszard W., brat oskarżonego, za pomoc w przestępczym procederze usłyszał wyrok 20 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Braci nie było w sądzie okręgowym w Krakowie na ogłoszeniu orzeczenia. Boją się kary, mówił obrońca. Ale teraz mogą być spokojni, bo wyrok jest dla nich łagodny. Na procesie...
No, 400 tysięcy złotych oddać? Łagodny wyrok.
No tak nie oddadzą. Co im zrobią?
Kuku.
Maszynę im zabiorą do robienia pieniędzy. Na procesie okazało się, że Krzysztof W. przez 8 lat produkował fałszywki w przydomowym warsztacie w Krakowie. Najpierw młotkiem, potem specjalną prasą. Podróbki były tak dobre, że w NBP prowadzono wewnętrzne śledztwo, czy ktoś nie wyniósł matryc. W 6-stopniowej skali jakości fałszywek miał najwyższą 6 i różniło się od oryginałów tylko wagą 0,01 grama.
Proszę bardzo.
Można? Można.
Polak potrafi. Swoją drogą mógłby ktoś zrobić taki program na startupie, że słuchajcie, zrobię fałszywe pieniądze, tylko potrzebuję mieć na matryce.
Tak. Jacek znowu dzwoni. Odbierzmy gościa na chwilę. Cześć.
Witam ponownie.
Halo, halo, Jacek.
To może teraz ja wam newsa sprzedam.
Dajesz newsa.
Nie będę mówić z jakiego serwisu, żeby nie reklamować. To jest news z cyklu dobrodziejstwa internetu. Szef cyberprzestępców oferuje Ferrari dla osoby, która wymyśli najlepsze oszustwo internetowe. Na forum internetowym, na którym komunikują się cyberprzestępcy, pojawiło się ogłoszenie, i tutaj jest hiperłącze do tegoż ogłoszenia, w którym szef cybermafii oferuje prezent w postaci Ferrari dla najlepszego cyberoszusta. No ja myślę, że dla Martina jako programisty to jest wyzwanie. No. Martin, zasługujesz na to Ferrari, jest czerwone.
Martin, ja zasługuję na to Ferrari. Ty Martin, się go dorób i mi oddaj.
Nie ma prawa jazdy. Myślałem, że powiesz, że to jest wyzwanie dla Martina jako oszusta, nie dla Martina.
Ja mam prawo jazdy i lubię przekraczać prędkość. Martin, Ferrari dla mnie raz!
Nie masz prawa jazdy.
No ja myślę, że ten najlepszy, oszustwa internetowe to jednak są z wykorzystaniem kodu, tak? A nie jakiś tam machlojek i tak dalej, tak? To jednak nie jest historia typu Kevin Mitnick, tak? Wyciąganie loginów i haseł ze śmietników. To, tak a propos, gość nie był żadnym hakerem. Nie wierzcie w to, nie dajcie się wrobić. Czytam dalej.
Nie słychać cię.
No i ogłoszenie zawiera film, na którym widzimy luksusowy salon z markami samochodów, takimi jak Porsche lub Ferrari, w otoczeniu żeńskich asystentek. Nagroda przeznaczona jest dla osoby, która przygotuje najbardziej intratny rodzaj oszustwa, czyli zostanie cyberprzestępcą miesiąca. Jako opcja jest też otrzymanie samochodu Porsche. Zapewne najbliższy czas pokaże, czy ogłoszenie możemy uznać za prawdziwe. Niezależnie od tego warto zauważyć, iż w dość ciekawy sposób rozwija się rynek rekrutowania cyberprzestępców. Kolejne lata prawdopodobnie dadzą nam zwykłym użytkownikom jeszcze bardziej w kość, gdyż coraz więcej zorganizowanych grup przestępczych będzie starało się wejść na pole cyberprzestępstw. No ja myślę, że to w legalnym świecie to niewiele firm oferuje coś takiego na dzień dobry. Za pierwsze zlecenie Ferrari.
Jeszcze raz powtórzę. Martin, Ferrari dla mnie raz. Jak się go dorobisz, twoja sprawa. Ja chcę tylko Ferrari.
Masz przyziemne marzenie.
Nie, ja chcę go sprzedać i mieć pieniądze na wyjazd do Meksyku.
To po co ta gadka o szybkiej jeździe i prawie jazdy?
Bo se szybko pojadę do Meksyku.
No ja myślę, że spokojnie zdążyłabyś sobie trochę pojeździć, bo przeważnie luksusowe samochody mają wykupione w pakiecie jakieś tam ubezpieczenie. To jedynym twoim kosztem by było paliwo, no chociaż po polskich drogach to jeszcze dodatkowym kosztem mogłyby być części i tutaj by mógł się pojawić pewien problem.
Że Ferrari po polskich drogach, wiesz, przejechałoby 3 metry i stanęło. Takie dziury i wyboje, żeby się zepsuło.
No tak, ale ja myślę, że z Martinem by się zawarli odpowiednią umowę, on jest biegły z takich różnych logicznych układanek, tak, to by ci przedstawił taką umowę, że po sprzedaży tego Ferrari to tam jakieś, ja wiem, 20% by było jego, no zależy na ile byście się dogadali, tak? Powiedzmy, że byłby to benefit odsunięty w czasie.
Może.
To tyle ode mnie.
Dzięki za newsy. Być może do usłyszenia później. Jeszcze trochę tutaj mamy sobie takich, troszkę. Moje ulubione teraz, które dzisiaj wyczytałam. Dziewczyna pozwała firmę produkującą farbę do włosów o to, że po nałożeniu farby do włosów jej włosy zmieniły kolor. Ta-dam!
Nie!
Tak!
Po nałożeniu farby... Ja pozwę Duluxa, że po nałożeniu farby na ścianę, ściana zmieniła kolor.
Wygrała, to wszystko Ameryka, żeby nie było, wygrała 2,6 miliona dolarów. Bo nie było na opakowaniu informacji, że włosy zmieniają kolor po nałożeniu farby do włosów.
Nie, no wymyśliłaś to.
Nie wymyśliłam.
No dobra, no to ktoś inny wymyślił, no.
Nie, to jest Ameryka, tam ludzie dostają pieniądze za wszystko. Pamiętam taki odcinek Bandich, gdzie włamywacz włamał się do Bandich. Al wtedy spał na kanapie na dole. Myśląc, że kręci się przy nim jego żona, zaczął masować ją po tyłku, bo ona nie umiała usnąć, jak się jej nie masowało po tyłku. I zaczął masować tego włamywacza.
Włamywacz usnął.
Włamywacz pozwał go do sądu o molestowanie. No to poszli do tego sądu. Oczywiście włamywacz wygrał. Al mu miał zapłacić 400 tysięcy dolarów, czy tam ileś. I Al powiedział, no to skoro już mam mu płacić, to przynajmniej niech wiem za co. I walnął go w mordę pięścią, a ponieważ to futbolista, to miał dużo siły. Włamywacz się położył. Po czym Al pozwał włamywacza do sądu o to, że uszkodził sobie rękę, bijąc włamywacza. I dostał 400 tysięcy odszkodowania.
Ale to było w serialu.
Nie, to jest serial, który pokazuje, jak wygląda rzeczywistość w Ameryce. I to, co przedstawimy za chwilę, to potwierdzi. Taka jest Ameryka. Tam każdy za wszystko dostaje pieniądze. Nawet dzisiaj, siedząc w pracy, nie chcąc nam się nic robić, rozważaliśmy różne opcje. Jak się przycisnąć przez lufcik, spaść na krzaki, które nas porysują, jeszcze się uszkodzimy. Naszego pracodawcę pozwiemy o to, że nie było zabezpieczenia na oknie i że mogłam przez to wyjść. Tą służbę oczyszczenia miasta, która się zajmuje, jest taki dział, który się zajmuje roślinnością, pozwiemy, że zasadzili pod tym oknem krzaki, które mnie podrapały. Jeszcze parę innych by się tam znalazło, wiesz, rzeczy.
O takich rzeczach myśli się w polskich sądach.
Tak. Bo chcemy, żeby amerykańska rzeczywistość ta przeszła do Polski.
Amerykański sen.
Oczywiście się nigdy tego nie doczekamy, ale pomarzyć sobie można. Jeszcze jedno takie mi się przypomniało z Polski, z życia wzięte, dzisiaj mi opowiadane. Jak przyszedł gościu...
Ciekawe, ile ja bym dostał za wodę w paliwie.
Nic, bo to Polska.
Ale jakby to było w Stanach?
No, myślę, że dużo. Tak czy siak... Przyszedł gościu do sądu i składa zeznania. Był oskarżony o kradzieże. Dużo tych kradzieży. Jakieś tam, nie może nie duże kwoty, ale dużo kradzieży miał. No i on tam zeznaje, wyjaśnia. I on się tam na początku niby się nie przyznawał, ale tak naprawdę to odmówił składania wyjaśnień, więc nie było do końca wiadomo, o co chodzi. Łysy, napakowany taki gościu. No i wezwali świadka, który był tam ochroniarzem czy detektywem na tym sklepie i przyszedł i gada, że ten gość ukradł to, to i to, to, to i to. Jak sędzia się spytała, czy oskarżony ma pytania do świadka, to on wstał i powiedział, że to jest w ogóle jakaś beznadzieja. On w Austrii to jest coś niedopuszczalnego. On w Austrii tyle rzeczy nakradł i tam wymieniał wszystkie te rzeczy, które nakradł i nikt go nigdy nie złapał. Co to jest w ogóle do pomyślenia, żeby ochrona na niego była nasłana w sklepie? Żeby on nie mógł kraść w sklepie? Przecież nie, on jest nauczony jak kraść, on umie kraść i to jest nie do pomyślenia, żeby jakiś detektyw za nim chodził po sklepie i mówi, a najgorszy mój przypadek to był taki, jak poszedłem do sklepu i coś ukradłem, a okazało się, że to było zepsute i nic z tego nie miałem. To były wyjaśnienia oskarżonego w momencie, kiedy ochroniarz przyszedł i gadał o tym, że on kradł. Jest po prostu niesamowite. I myślę, że w Stanach, jakby złożył takie wyjaśnienia, to by dostał odszkodowanie, że ktoś go nęka, chodząc za nim po sklepie i on nie może sobie swobodnie kraść, bo taka jest Ameryka. W ogóle... Znaczy może, to i fajne, no, bo przynajmniej ludzie się pilnują i dają wszędzie takie ogłoszenia, jakie powinny być dawane. Zaczniemy od Kathleen, która mieszka w Teksasie. Otrzymała 780 tysięcy dolarów odszkodowanie, bo złamała sobie nogę w kostkę, gdy potknęła się w sklepie meblowym. Traf chciał, że akurat biegała po całym pomieszczeniu, chcąc złapać własnego niesfornego synka. Tam, odszkodowanie. Proszę, dalej.
19-letni Carl Truman z Los Angeles otrzymał odszkodowanie w wysokości 74 tysiące dolarów plus zwrot kosztów leczenia. Powód? Jego sąsiad przejechał mu po nocy, gdy odjeżdżał z podwórka.
Po ręce.
Po ręce. Co ja powiedziałem?
Po nodze.
No, po ręce, gdy odjeżdżał z pod domu własną Hondą Accord. Sędzią nie przeszkadzało, że nieszczęście próbował wówczas ukraść felgi z samochodu.
Nie przeszkadza. Ameryka.
Nie przeszkadza. A to w Danii chyba jest przepis drogowy mówiący o tym, że kierowca przed wejściem do samochodu, jeśli zamierza nim jechać, ma obowiązek sprawdzić, czy ktoś nie jest pod podwoziem. Nie jestem pewien, czy to w Danii, ale to na pewno jest w Europie.
No, widzicie? Takie są przepisy. Terence z Bristolu, w stanie Pensylwania, otrzymał...
Dixon.
Otrzymał 500 tysięcy dolarów od firmy ubezpieczeniowej, gdyż spędził 8 dni zamknięty we własnym garażu. Poszkodowany wszedł do niego z domu i zatrzasnął się, bo nie w czasie zorientował się, że nie będzie mógł wyjść, bo drugie drzwi są zepsute. Jego rodzina przebywała w tym czasie na wakacjach. Pechowiec przeżył pijąc Pepsi i jadąc karmę dla psów.
Jaki biedaczek, no survival po amerykańsku.
I ja tego nie rozumiem, dlaczego on otrzymał to odszkodowanie tutaj w ogóle. Bardzo. Dlaczego?
Bo jest idiotą.
Dlaczego otrzymał odszkodowanie i to jeszcze od firmy ubezpieczeniowej?
Może był ubezpieczony od bycia idiotą.
A, być może. Albo od tego, co je.
Właściciel pewnej restauracji w Filadelfii musiał wypłacić 113 tysięcy i pół... Nie, 13,5 tysiąca dolarów. Odwrotnie to było inaczej. Pannie Amber Carlson, która poślizgnęła się na rozlanym napoju gazowanym i złamała kość ogonową. Oła! Sędziowie nie uwzględnili faktu, że dziewczyna sama wylała płyn, gdy w czasie kłótni chlusnęła nim swojego przyjaciela.
Bla... Następne. Clara z Claymont. Otrzymała od właściciela nocnego lokalu odszkodowanie w wysokości 12 tysięcy dolarów oraz zwrot kosztów zabiegu dentystycznego. Klientka wybiła sobie dwa zęby, próbując uciec przez okno z toalety, aby uniknąć opłaty za wstęp. Rozumiecie to? Proszę, dalej.
Marv Grzeziński z Oklahoma City kupił wóz kempingowy, wracając...
To jest super.
Wracając do domu, postanowił zaparzyć sobie kawę. Wypuścił więc z rąk kierownicę i ruszył do wnętrza pojazdu. Pędzący z prędkością 110 km na godzinę kamper wypadł z drogi. Pan Grzeziński otrzymał od producenta odszkodowanie w wysokości 1,75 miliona dolarów oraz nowy samochód. Uzasadnienia w instrukcji obsługi nie napisano, że w czasie jazdy nie należy zdejmować rąk z kierownicy.
Wszyscy Amerykanie to idioci chyba. Naprawdę. Niesamowite to jest. Albo po prostu ludzie umieją wykorzystywać tą okej, no. Przyznano odszkodowanie studentce, która zraniła się złamaną mydelniczką w trakcie odbywania stosunku pod prysznicem w akademiku. Nie powinno być.
Blisko $1 milion zarobił adwokat pani, która doznała rozstroju psychicznego, prowadząc 30 lat wśród dużych murzynów?
Tak.
What?
I to było to, co ja powiedziałam, że ja bym dopłaciła takie pieniądze, żeby wśród dużych murzynów pracować.
W Polsce są murzyni, tylko biali.
Biali murzyni? Nie! Ja chcę dużych murzynów z dużymi... Tak, czytamy dalej. Pewna studentka poczuła się zdyskryminowana, gdyż nie pozwolono jej jako dziewczynie zapisać się do szkolnej drużyny piłkarskiej. Sąd nakazał wypłacenie półmilionowego odszkodowania i przyjęcie jej do drużyny. Już na pierwszym treningu została poważnie kontuzjowana. Tym razem odszkodowanie było wyższe. Sąd bowiem uznał, że uczelnia popełniła błąd, nie informując, że gra w futbol może być niebezpieczna. Oczywiście mówimy o futbolu amerykańskim, żeby nie było.
Spore odszkodowanie uzyskała rodzina Wietnamczyka, który pokonał popijanemu spore ogrodzenie celem oddania moczu. Prosto na tory kolejki CTA, które są pod sporym napięciem. Sąd uznał, że ostrzeżenie w języku angielskim nie wystarczy, gdyż człowiek może być analfabetą.
Może być. Ameryka, idioci.
Powinno być brailem napisane nie dotykać urządzenia elektryczne.
Włamywacz, który zatrzasnął się w okradanym garażu, został wprawdzie skazany za włamanie, jednak wystąpił o zadośćuczynienie za 8 dni przesiedzianych w zamknięciu pod nieobecność właściciela.
725 tysięcy dolarów odszkodowania przyznał sąd na Florydzie rodzicom dwuletniej dziewczynki, która straciła paznokieć, wkładając palce w zawiasy tylnych drzwi samochodu. Pieniądze będzie musiał wypłacić koncern Forda. Prawnik występujący w imieniu rodziny poszkodowanej oświadczył bowiem, że firma reklamująca Forda Explorera jako auto rodzinne, a mimo to... że reklamuje Forda Explorera jako auto rodzinne, a mimo to montuje zawiasy do drzwi, które mogą spowodować uderzenia cielesne nieletnich?
Zawiasy? Dziewczynka wsadziła palec w drzwi.
Tu brakuje czegoś, że montuje zawiasy, chyba że jakoś.
Nie, dziewczynka wsadziła palec w drzwi. Ford reklamuje, że jest to pojazd rodzinny, a dziecko uszkodziło
sobie... Jak wiadomo, w pojeździe
sobie...
rodzinnym nie ma zawiasów.
Uszkodziła sobie no, w pojeździe rodzinnym...
Ty idioto, czego nie rozumiesz? Nie ma zawiasów w samochodzie rodzinnym. Masz zawiasy w samochodzie, to nie jest samochód rodzinny.
A oni dali. Nie może tak być. Nie, nie może tak być. Pewien więzień, któremu znudziło się życie za kratami, postanowił uciec. Nie można powiedzieć, że zorganizował ucieczkę. Prawidłowo wydostał się z celi budynku, ale szczęście opuściło go przy drutach kolczastych. Zawisł on bowiem na nich jak Robert na szpilce i dar się w niebo głos, żeby w końcu ktoś przyszedł i zdjął go z drutu. Zaraz po wyjściu ze szpitala zaskarżył administrację więzienną o duże odszkodowanie. Jego adwokat dowodził, że gdyby klienta lepiej pilnowali w celi, nigdy by do poranienia na kolczastych drutach nie doszło. Najśmieszniejsze jest to, że więzień odszkodowanie dostał. I ostatnie.
To jest niesamowite.
To też jest niesamowite, to ostatnie.
Pewien bandyta po napadzie z bronią w ręku na stację benzynową uciekał przed policyjnym pościgiem. W trakcie ucieczki oddał 5 strzałów w kierunku ścigającego go policjanta. W końcu został ujęty i doprowadzony przed tak zwane oblicze sprawiedliwości. Sędzia oddalił skargę policjanta o usiłowanie zabójstwa, jako że nie dało się ustalić, czy bandyta strzelał do policjanta, czy też od tak sobie na wiwat.
Od tak, paf, paf. Rewelacja po prostu, od tak.
No nie da się przecież tego ustalić, no panie.
Było oczywiście jeszcze dużo innych, gdzie pozywali Boga.
A kto w imieniu Boga miał wypłacić się odszkodowanie?
Senatorów? Czy kogo oni tam mają w Stanach? Senatorów, tak? Pozwał Boga o to, że plagi i nieszczęścia sprowadza na ludzi, o których on ma dbać. I to jest po prostu nieporozumienie. Raz dopuszczono taki... Zaczęto proces, gdzie był Bóg jako oskarżony, ale nie jako oskarżony, jako pozwany, bo to z cywilnym było. Jako pozwany i prowadzono cały ten proces. Uznano bowiem, że Bóg jest wszechobecny, więc na sali też będzie. Aczkolwiek sprawa i tak spełzła na niczym, zakończyła się fiaskiem, albowiem nie miano jak doręczyć wyroku, bo nie ustalono adresu. A drugiego takiego, takiej sprawy...
Miał adwokata z urzędu?
Chyba nie ma. A drugiego takiego właśnie, taką sprawę w ogóle nie rozpoczęto, bo uznano, że nie ma adresu i to narusza prawa pozwanego, więc no koniec, no nie może być koniec. I to chyba wszystko na dzisiaj.
Niesamowite.
Muzyka nam się skończyła, wszystko nam się pokończyło.
Mi się skończyło wszystko.
To był śmieszny odcinek z cyklu prawniczków wakacyjnych.
Tak, to był śmieszny, dopóki sobie zdacie sprawę, że ci ludzie żyją naprawdę gdzieś na świecie. Oni tam są cały czas. Oddychają w tej chwili, jedzą śniadania, kolacje.
I są idiotami.
Głosują w wyborach.
I dostają odszkodowania! Niech żyją idioci! Wyprowadźmy się wszyscy do Ameryki. Idźmy, przeciśnijmy się przez mały lufcik w pracy, w której nie chce nam się pracować. Dostajmy odszkodowanie i nie pracujmy. Tak samo, o, już wiem, na co jeszcze wpadłam, żeby pozwać mojego pracodawcę, że udostępnia mi internet i przez to, że ja się w internet wciągnęłam, to nie mogłam się pracować cały dzień. No bo i było tyle ciekawych rzeczy do zobaczenia, no że sorry, no, nie ogarniam wszystkiego naraz przecież.
To jest niesamowite, to jest mniej więcej, o, ja mogę przytoczyć taką anegdotę na koniec, to jest tak samo, ja nie potrafię tego skomentować. Jeśli ktoś to potrafi skomentować, to ja naprawdę chylę czoła, bo żeby skomentować w sposób jeszcze jakiś taki zabawny, czy jakiś niestandardowy taką informację, trzeba naprawdę się postarać. Mianowicie ja kilka dni temu od swojego operatora sieci komórkowej, czyli od Heya, czyli T-Mobile, dostałem informację mniej więcej w tym tonie. Jeśli chcesz skontaktować się ze znajomymi, chcesz przekazać im ważne informacje, a oni akurat nie odbierają telefonu, to wyślij im SMS-a. Kropka. Poinformowali mnie, że w 2014 roku istnieje u nich możliwość wysyłania SMS-ów. Wow! Nie wiedziałem o tym! Dzięki, Heya!
Brawo dla Heya i wszystkich innych! Dzisiaj, 17 lipca, w tą piękną dotę, szkoda, że nie rok 2017, byłaby jeszcze piękniejsza, rozśmieszali Was Becia.
Kudłaty.
No, do usłyszenia, nie wiem kiedy, na pewno we wrześniu.
Życzę dobrej nocy.
Ja też życzę również.